Chciałbym też się podzielić Słowem Bożym ku naszemu zbudowaniu. Co prawda, nie wiem, tak miałem, myślałem też temat dzisiaj, jest temat modlitwy i też tak mam takie dużo myśli, tak Pan dotyka mojego serca na temat modlitwy, ale jeszcze może nie do końca to wszystko jest uporządkowane, także może na następny raz zostawię. A dzisiaj bym chciał podzielić się o, żebyśmy tak wejrzeli w starotestamentową rodzinę. Chodzi mi bardziej żeby skupić się na Ezawie i Jakubie, nawet na postawie Ezawa, ale żeby to całe to tło naświetlić, chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się rodzinie Izaaka i Rebeki. Starego Testamentu, może będziemy czytać z pierwszej Księgi Mojżeszowej, może otwórzmy Biblię nasze na stronie 30, to jest strona 30, 25 rozdział. I może od 19 wersetu. Jeszcze przed przeczytaniem chciałbym właśnie powiedzieć, że to był ten czas, kiedy Abrahamowi urodził się Izaak, syn obietnicy. I na staranie się Abrahama wysłał Abraham sługę do rodzinnych stron Abrahama. I tam, żeby sługa znalazł żonę dla Izaaka. Przyprowadził stamtąd żonę, znajdować żony Abraham dla Izaaka wśród córek kananejskich, wśród ludu pogańskiego, wśród ludu, które nie znało Boga żywego, a właśnie postarał się, zadbał o to, żeby żonę sprowadzić ze swojej rodziny, żonę, którą według jakby z woli Bożej. I czytamy, może przeczytam tylko ten 67 werset ostatniego 24 rozdziału. I czytamy tam, gdy przyprowadził sługa Abrahama, przyprowadził Rebekę na miejsce, tutaj, gdzie mieszkał Izaak z Abrahamem. I czytamy tam, Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. I może teraz czytajmy od 19 wersetu i niżej. A takie są dzieje rodu Izaaka, syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka. Izaak miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Padan Aram, siostrę Labana Aramejczyka. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna. A Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. A gdy dzieci tącały się w jej łonie, rzekła, jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana. A Pan rzekł do niej, dwa narody w łonie Twoim są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim. Starszy będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapiętę Ezawa i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. I dalej 27 werset i niżej. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Może na razie do tego miejsca. I tu czytamy, bracia i siostry, o tej sytuacji w rodzinie, o tym, jak ta nowa rodzina, Izaak z Rebeką, założyli tą rodzinę. I na początku już ich jakby drogi powstał problem, który czytamy o tym, że Rebeka była bezpłodna, nie mogła mieć dzieci. I tutaj czytamy, że Izaak modlił się do Pana za żoną swoją. Bardzo dobry przykład, zobaczcie, do naśladowania. Bo Rebeka była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. Gdy powstał problem w rodzinie Izaaka, gdy, no, wiadomo, że każde małżeństwo pragnie potomstwa, a zwłaszcza w tamtych latach, gdy to było tak bardzo nakierunkowane, nawet z tego, co czytamy w prawach kiedyś albo w zwyczajach, że jeżeli małżeństwo nie miało dzieci, to było jakby tak nie za bardzo było to widziane przez innych ludzi, Mówiono, że są pod jakimś przekleństwem, albo nie, że nie ma Bożego błogosławieństwa. I to było jakby hańbą taką, że nie było dzieci w małżeństwie. I wracając do postawy Izaaka, zobaczcie, on modli się za żonę swoją. I tutaj ciekawa właśnie rzecz jest, pewnie wiemy o tym, ale to nie trwało, ta modlitwa nie trwała rok, dwa. To nie było tak, tylko pomodlił się raz i Pan wysłuchał i jakby obdarzył ich potomstwem. Czytamy, wnioskujemy z tego, że, bo czytamy, że Izaak miał 40 lat, gdy pojął Rebekę, a w 26 wersie czytamy, Izaak zaś miał 60 lat, gdy go zrodził. Gdy urodził się Ezaf i Jakub, gdy Pan ubłogosławił ich potomstwem, gdy można powiedzieć wysłuchał modlitwę, to minęło nie bagatela, 20 lat. 20 lat Izaak modlił się za swoją żoną. Zobaczcie, jaka wytrwałość, jaka jest postawa wytrwałości w modlitwie i nieugiętość. Po prostu nie załamali się, nie zniechęcili się, ale zabiegali w modlitwach. Wierzę, że na pewno tak samo Rebeka modliła się, żeby Pan ubłogosławił, żeby Pan obdarzył ich potomstwem. To był ich wielki problem, bo no tutaj nie czytamy o innych problemach, ale właśnie o to, że chcieli mieć potomstwo, nie mogli mieć, modlili się całym sercem i wytrwale przez wiele, wiele lat. Wytrwale przez wiele lat, 20 lat to trwało i Panu błogosławił. I zobaczcie, czytamy, gdy jeszcze dzieci były w łonie, gdy Rebeka poczęła i miała te dzieci w łonie, nie wiedziała, co się dzieje, bo tam się te dzieci trącały w łonie, trącały się i no, nie dawały jej spokoju, można powiedzieć. Nie? Czytamy 22 werset. A dzieci trącały się w jej łonie. I ona powiedziała, jeżeli tak się to zdarza, czemu mnie to spotyka? To musiało być nieprzyjemne bardzo. To nie było jakieś takie po prostu lekkie tam stukanie, ale może nie wiem, czy oni od razu już w łonie się tam nie mogli się pogodzić, bo dwa narody, było zapowiedziane, że dwa narody wyjdą z tych dzieci. I czytamy też godne naśladowania postawę. Rebeka poszła zapytać się Pana. W jaki sposób, nie czytamy gdzie. Może był prorok Boży, może modliła się. Na pewno było do niej powiedziane, że dwa narody są w łonie Twoim. Pan jej rzekł do niej. I dwa ludy wywodzą się z żywota Twojego. Jeden naród będzie służył, miał przewagę nad drugim, a starszy będzie służył młodszemu. Jakby słowo zapowiedzi Pana dotyczące przyszłości jej, dotyczące przyszłości jej dzieci. I tutaj czytamy, że Pan jakby zapowiedział już od razu od początku, że młodszy będzie miał przewagę nad starszym. Ten, który wyjdzie pierwszy jako pierworodny, będzie, można powiedzieć, służył młodszemu. I to było zapowiedziane przez Pana. Nie wiemy, jak to jest. Pan zna serce, Pan zna przyszłość. To nie to, że Pan narzucił akurat tak, tylko Pan znał widocznie, Boża mądrość, Boża wszechwiedza jest taka, że Pan zna przyszłość naszą. I On widzi. I pewne zapowiedzi są, które nie narzucają nam sposób życia, ale właśnie jakby Pan przewiduje, jaka będzie sytuacja. I te słowa wierzę, że Rebeka zachowywała w sercu swoim, bo potem to wynika z tego, że ona wiedziała, że Jakub będzie tym błogosławionym, tym, który otrzyma błogosławieństwo. I dalej czytajmy, przeczytaliśmy tą sytuację, gdy chłopcy podrośli, czytamy, że Ezaw był biegły w myślistwie, na stepie żył, a Jakub był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. I tutaj chciałbym też, żebyśmy przyjrzeli się takiej sytuacji, bo czytamy w 28 wersecie, że Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę, a Rebeka natomiast kochała Jakuba. Takie słowo, wzmianka o tym, ale tutaj chciałbym, żebyśmy też przyjrzeli się temu słowu. Czy tak powinno być? Czy tak powinno być w normalnym Bożym małżeństwie, w takim małżeństwie, gdzie dwoje chce służyć Bogu, gdzie poznało żywego Boga? I mi się wydaje, że ta relacja tutaj, bo to już było po 20 latach modlitwy, może jakichś takich oczekiwań, może różne sytuacje przychodziły, jakieś zwątpienia może przychodziły w tym jakimś cierpliwym wyczekiwaniu na interwencję Pana. Może przychodziło nieraz zniechęcenie ze strony Rebeki, może ze strony Izaaka. Nie wiemy, jak to działo się. Wiemy, że wytrwali w tej modlitwie. I tutaj czytamy właśnie, że po narodzeniu ich, po już gdy chłopcy się urodzili, powstały w rodzinie jakby dwa obozy. I to mi się wydaje, że to niewłaściwie powinno być. Powinno być takie coś, że rodzina powinna być w jedności, w jednomyślności, że dzieci powinny być jednomyślnie z rodzicami, a też rodzice tak samo powinni miłować każde swoje dziecko. Nie robić w jakiś kogoś tam wywyższać, kogoś dawać komuś pierwszeństwo, ale traktować wszystkich jednakowo, z miłością. Oczywiście, z taką miłością rodzicielską, błogosławić dzieci i wychowywać je w duchu dla Pana. I to jest dla nas takim przykładem i zachętą z tego przykładu, żebyśmy nie postępowali w taki sposób, jak postępował Izaak z Rebeką, dzieląc w domu jakieś, robiąc obozy, ale starać się właśnie, żeby nasze rodziny, nasze małżeństwa, całe nasze rodziny z dziećmi były w jednym myślności, żebyśmy nie byli powodem do tego, że powstają jakieś obozy. Ja miłuję tego bardziej, ty miłujesz tego i potem są różne faworyzowanie jednych dzieci, drugich zniechęcanie. I to jest złe, to jest przykład negatywny. Dla nas wierzę, że przykładem byłby to ta jednomyślność, żeby dzieci były traktowane jednomyślnie tak samo, jak bo każde jest naszym dzieckiem, każde dziecko nam ubłogosławił nas Pan i mamy traktować jednomyślnie. I to jest dla nas zachętą, bracia i siostry, i przykładem z tego życia, z życia właśnie Ezawa, Jakuba i tej relacji w rodzinie Izaaka. I czytamy dalej właśnie, że ja bym właśnie chciał przejść do sedna tego, co chciałbym przekazać jako ostrzeżenie dla naszego życia. Może czytamy dalej od 29 wersetu i niżej. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony, dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub: sprzedaj mi najpierw pierworództwo twoje. A Ezaw rzekł: oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworództwo? Jakub rzekł: przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu i sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworództwem. I bracia i siostry, ja bym chciał teraz się skupić na postawie Ezawa. Niech to ta postawa Ezawa będzie dla nas ostrzeżeniem, będzie dla nas jakby takim przykładem, żebyśmy nie w jakiś sposób wyciągnęli lekcję z życia Ezawa. Ezaw czytamy, on był mężem biegłym w myślistwie, lubił polować, wychodził do lasu, na stepy i starał się polować jako zwierzynę. I w tym się lubował. I tak można przypatrzeć się Ezawowi, jakim on, można tak wyobrazić sobie, będąc jakby miał to świadomość, że jest miłowanym przez ojca. On to miał świadomość. Ojcowie wiadomo, patriarcha, Izaak, jakby cały głowa domu. I on czuł się bezpiecznie bardzo, pod opieką miłości ojcowskiej. Pomimo, że może nie wiem, jak się odnosił do Jakuba, do matki, do Rebeki, ale na pewno czuł się bezpieczny, na pewno czuł się pewny siebie, że dla niego się należy pierworództwo, bo on był pierworodnym. Dla niego się należy błogosławieństwo ojcowskie, a co za tym idzie, jakby pierwszeństwo do majątku, spadek po ojcu, całe te główne jakby błogosławieństwo należy się pierworodnemu. W tamtych czasach tak było. I on pod płaszczem, pod osłoną czuł się bezpieczny i tak sobie żył. Polował, przyrządzał potrawę, czytamy o ojcu Izaakowi. I myślał, że jest wszystko okej. Myślał, że jest bezpieczny. Ale tutaj zobaczcie, taka sytuacja powstała. Jakub, nie wiemy, czy on wiedział, czy on może mama mu powiedziała, że on będzie tym błogosławionym, że on ma to pierworództwo otrzymać. Nie do końca może był świadomy, tak mi się wydaje, że Jakub, bo czytamy wcześniej, czytamy później, gdy to błogosławieństwo miało dojść do skutku, to matka Rebeka jego, matka Jakuba, jakby powiedziała mu cały ten plan i on się wstrzymywał od tego. On jakby nie to, że on całym sercem chciał też za wszelką cenę zdobyć to pierworództwo. On jakby się wstrzymywał, matko do niej mówi, tak, nie wiem dokładnie te słowa, ale tak się nie godzi może, tak się, a ojciec pozna mnie, że to nie jestem Ezaw, gdy miał przebrać się za Ezawa. I w jego sercu było, miał serce, tak widać, serce miał prawe, nie miał serca chytrego, ale miał serce, z tego co widzimy, po zachowaniu, miał serce pragnące Boga. Miał serce, które pragnęło Bożego błogosławieństwa, które chciało za wszelką cenę, można powiedzieć, otrzymać to Boże błogosławieństwo. I tutaj nadarzyła się taka okazja. I czytamy, że Ezaw przyszedł zmęczony z pola, może cały dzień polował, może bo przeważnie wychodził na pole polować i był bardzo głodny, był bardzo jakby, można powiedzieć, rozdrażniony. I czytamy tutaj, że zobaczył Ezaw Jakuba, rzekł do niego, daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo Jakub akurat potrawę, zupę czy jakąś tam potrawę z soczewicy gotował i to mu zapachniało, był bardzo głodny i chciał za wszelką cenę jakby zaspokoić swój głód. A Jakub wtedy, no tak troszeczkę przebiegle można powiedzieć, powiedział do niego, sprzedaj mi najpierw pierworództwo twoje. Wykorzystał jakby taką sytuację, że Ezaw był takim głodny był, zmęczony może, chciał za wszelką cenę zaspokoić ten głód pierwszy. I czytamy właśnie, że mówi do Ezawa, sprzedaj mi najpierw pierworództwo swoje. A Ezaw rzekł, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi moje pierworództwo? Jakub więc rzekł dalej, czytamy, przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu i sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb, ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił, potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworództwem. To jest świadectwo Słowa Bożego, bracia i siostry. Do pierworództwa, do Bożego błogosławieństwa, może nie miał tej świadomości pełnej, ale tak czując, jak powiedziałem wcześniej, czując się bezpieczny taki, czując się, że wszystko jest okej, nie czuwał, nie był nieczujny. I czytamy nawet wzgardził pierworództwem. Postarz mi pierworództwo, mówi do siebie, może samego, do Jakuba. Ja jestem teraz głodny, po co mi to pierworództwo? Bardziej dbał o ciało, bardziej dbał o ten stan aktualny, jak się czuję, czy jestem głodny, czy niegłodny, czy wszystko mam teraz w tym czasie bieżącym. A na przyszłość nie patrzył, nie widział tymi oczyma takimi przyszłości, co go może spotkać. Utrata pierworództwa, utrata błogosławieństwa Bożego. Może nie miał tej świadomości, może nie był do końca świadomy tego, bo potem była reakcja całkiem inna, jeżeli do niego to dotarła ta świadomość, co utracił, co jakby w czym zgardził może, czy zaniedbał czym. I to jest, bracia i siostry, no taki po prostu taki przykry przykład dla nas, ale ostrzegający bardzo. Smutne to jest, że tak, w taki sposób. No bo tutaj Ezaw urodził się w rodzinie, jak można powiedzieć, wierzącej. Tam, gdzie znano Boga, tam, gdzie modlono się do Boga. Na pewno tak samo jak Izaak, tak samo Rebeka modlili się i cały czas trwali w społeczności. Tak samo jak ojciec Abraham jego, Izaaka, trwał w społeczności z Bogiem. Tak samo Izaak był tym mężem modlitwy. On modlił się o żonę swoją, oczekiwał, gdy sługa prowadził Rebekę. Modlił się, czytamy na polu. Modlił się 20 lat o niepłodną Rebekę, żeby Pan obdarzył błogosławieństwem. I tutaj widzimy, że to rodzina była pobożna, rodzina była, jak można powiedzieć, Boża. Trwali przy Panu, chociaż nie było tej jednomyślności. Były te rozdźwięki, które może drogo kosztowały potem, bo cała ta rodzina przeżywała różnego rodzaju, można powiedzieć, nie tragedia, ale takie właśnie perypetie w życiu i potem to wszystko przeszło na dzieci, na Jakuba, na Ezawa. Całe to zamieszanie, skutki tego krętactwa tutaj, co wyszło z przejęciem błogosławieństwa. I to jest, bracia i siostry, postawa Ezawa jest takim właśnie no, smutnym, ale przykładem bardzo nas ostrzegającym. Bo mówię, Ezaw był pod opieką Bożą, pod opieką ojcowską. Czuł się bezpieczny, czuł się pewnie. Miał to świadomość, że zna Boga może. Nie wiemy, czy się modlił on, czy trwał w społeczności z Bogiem, na ile przekazana mu została ta wiara, ale na pewno znał w jaki sposób Boga żywego. Doświadczał Jego pomocy, doświadczał Jego łaski. Przeżyli tyle lat, na pewno nieraz modlił się ojciec o niego, doświadczali Bożego błogosławieństwa, Bożego prowadzenia. Tak to się działo wtedy. Nie było lekarzy. Jeżeli coś się stało, to do Boga się modlili, żeby może przychodziło uzdrowienie do ich życia. Dostrzegali różne dowody łaski Bożej. Ale czytamy, że właśnie Ezaw to bardzo lekceważył. Bardzo i całe to błogosławieństwo, on nie cenił tego, że to przyjdzie na niego. Nie miał to za kosztowność w swoim życiu. Całą tą sytuację, że będzie dziedzicem, że będzie jako pierworodny, przejmie to błogosławieństwo Boże i ten majątek po ojcu i wszystkie wszelkie jakby przywileje przejmie. Nie był tym za bardzo zainteresowany. On bardziej dbał, czytamy, o dzień dzisiejszy, o to, żeby pójść na pole, gdzieś na polowanie, zabawić się może, bo to też wciągające jest, tak patrząc na te hobby, może powiedzieć, teraz w tych czasach myśliwskie. Nawet dzisiaj moi sąsiedzi taki mróz, pojechali na polowanie, zbierali się rano, widziałem. I to jest wciągające, to jest po prostu motto życia dla niektórych, radością życia dla niektórych. I to się wciąga. I może tak samo Ezaw był, lubił to. Ja też kiedyś pamiętam z dzieciństwa, wzorując się na książkach może jakichś takich Karola Maja czy indiańskich tych, z łukami biegaliśmy i polowaliśmy na różne zwierzęta, próbowaliśmy, chociaż to bez skutku. Także coś w tym jest w człowieku. Jak się człowiek wciągnie w takie właśnie hobby, no to sprawia radość i przysłania to najważniejsze, przysłania Boże błogosławieństwo, przysłania to, co jest najistotniejsze w życiu. Nasze inne sytuacje mogą być, nie tylko myślistwo, ale u nas w naszym życiu, w naszym codziennym życiu może być to inna sytuacja, jakieś prace, czy jakieś inne hobby, przyjemności różnego rodzaju, które nam dają jakby zadowolenie, tym żyjemy na co dzień, sprawia nam to radość i nie tęsknimy za Bożą obecnością, za Bożym błogosławieństwem, nie oczekujemy Bożego błogosławieństwa za wszelką cenę, tylko żyjemy nieraz dniem codziennym, tym, żeby realizować nasze plany życiowe, realizować nasze hobby, nasze marzenia, pragnienia. I to, bracia i siostry, jest wielkim niebezpieczeństwem dla nas. Gdy mając właśnie takie różne sytuacje w naszym życiu obok Boga, coś, co przysłania, coś, co może zasłonić nam najważniejszą rzecz, Boże błogosławieństwo, społeczność z Bogiem, że nie zabiegamy o to, żeby właśnie troszczyć się o sprawy Boże, troszczyć się o Bożą obecność w naszym życiu, żeby Pan był z nami każdego dnia. I to ta cała sytuacja, ja już dzisiaj nie będę do tego nawiązywał, jak to i czytał, jak to sytuacja była z tym wyłudzeniem błogosławieństwa Bożego przez Jakuba. Całą tą, nie nazwę intrygę może, ale tą całą sytuację, którą Rebeka jakby w jakiś sposób zaplanowała. Ona za wszelką cenę, bo miała słowo objawienia i za wszelką cenę chciała dojść do tego Bożego błogosławieństwa, żeby to pierworództwo i Boże błogosławieństwo przeszło na Jakuba. Ale bym chciał przeczytać z listów do Hebrajczyków. Też wspomniane tam jest w 12 rozdziale z życia Ezawa ta sytuacja. I przeczytajmy to, co pisze autor listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 werset i niżej może. Czytamy tam tak, 14 werset i niżej. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie był z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. I tutaj na początku autor pisze, żebyśmy dążyli do pokoju ze wszystkimi, do święcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bardzo ważne w naszym życiu to jest za wszelką cenę dążyć do pokoju i do święcenia. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. To jest bardzo wielkie ostrzeżenie, żeby nie było nikogo, kto by był z dala od łaski Bożej. Dlatego my mamy się zachęcać, mamy dążyć do tego, żeby być blisko Pana, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. To jest też odnoszenie do naszego serca, do każdego życia, każdego z nas. Mamy pilnować swojego serca, żeby nasze serce było wolne, żeby nic gorzkiego w nim rosło w naszym sercu. Jakieś uprzedzenie, jakaś gorycz, jakieś po prostu takie coś, co by oddzieliło, czytamy od słowa, od łaski Bożej, oddzieliło od Boga żywego, żeby pilnować naszych serc. Dlatego mamy dążyć do święcenia, dążyć do pokoju ze wszystkimi, dążyć do tego, żeby mieć pokój, żeby nie nasze serce było wolne od wszelkich jakichś uprzedzeń, żeby nie było miejsca dla złego, żeby przez ten, można powiedzieć, jakąś urazę, czy cokolwiek złego, czy jakiś gorzki korzeń, żeby nie doprowadzić do ruiny naszego życia. I czytamy, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw. Tutaj właśnie nawiązuje autor do tej sytuacji. I świadectwo o Ezawie jest takie, że żeby nie był rozpustny i lekkomyślny. Rozpustny, to czytamy o Ezawie, że to doprowadziło do jego, można powiedzieć, nie pycha, może nie wiem jak to nazwać, buta, takie nieposłuszeństwo, taka nieuwaga, lekkomyślność doprowadziła do tego, że sprzeciwił się woli ojca, wziął z córek kananejskich, wziął z Chetytek, wziął z żony sobie jedną, potem drugą i nawet potem już po tej całej sytuacji, która się zdarzyła, gdy błogosławieństwo jakby otrzymał Jakub, to on na złość matce jeszcze wziął jakąś jedną żonę z córek kananejskich, żeby sprawić tylko przykrość. I widzimy, że właśnie, że on był jakby rozpustny. Nie pilnował swojego życia, nie pilnował swojego serca, nie dbał o świętość, o czystość, ale dopuścił tą rozpustę, dopuścił to nieposłuszeństwo Słowu Bożemu, swoim rodzicom i zaczął właśnie prowadzić rozpustne życie, zadając się właśnie z córkami kananejskimi. I drugą cechą, którą tutaj wymienia autor listu do Hebrajczyków, jest taka cecha właśnie nie bardzo negatywna, ale zdaje się taka z pozoru nic złego, nic jakby nie rzucająca się w oczy. Ale tutaj czytamy, że Ezaw był lekkomyślny. Lekkomyślność, bracia i siostry. Taka, można powiedzieć, no to nie jest jeszcze takie złe, ktoś nie jest jakiś tam rozpustnik, no to jeszcze tak, jakiś tam cudzołożnik, czy zabójca, czy inni, ale ktoś lekkomyślny, ktoś podchodzi, to tak na to jeszcze tak nie zwracam uwagi. Ale zobaczcie, jakie to jest niebezpieczne podejście serca, jakie to jest niebezpieczna postawa serca. Lekkomyślność w sprawach bożych, w sprawach, gdzie chodzi o społeczność z Panem, o pokój Boży, o uświęcenie, jest lekkomyślność w sercu i to może doprowadzić do ruiny, może doprowadzić do tego, że Boże błogosławieństwo się straci. I to jest dla nas, bracia i siostry, wielkie ostrzeżenie, żeby w naszym sercu nie było lekkomyślności, żeby nasze życie było podchodzone, podchodzilibyśmy w życiu naszym do każdej sprawy, a zwłaszcza Bożych spraw, z całą powagą, z całym takim przejęciem, żeby nasze serce nie było takie właśnie lekkomyślne, nieczujne, nieuważne, tak podchodzące właśnie z taką, można powiedzieć, przez palce na wszystko nieraz, na pewne rzeczy Boże się patrzy. Traktując pewne sprawy Boże tak lekkomyślnie, nieistotne może są, albo nie są takie najważniejsze. I taka postawa, taka serca może doprowadzić do ruiny. Tak jak mówiłem, Ezaw, wychowany w rodzinie wierzący, można powiedzieć. Możemy tu wziąć ten przykład do naszego życia jak najbardziej, bo oni znali Boga. I my tak samo znamy Boga. Poznaliśmy żywego Boga, doświadczyliśmy Jego. I teraz nasze życie ważne, jak prowadzimy przed Bożym obliczem. Mamy dążyć do pokoju, do uświęcenia, do tego, żeby Bogu się podobać. A lekkomyślne podejście do życia, do spraw Bożych, może prowadzić do niebezpiecznych rzeczy. Możemy w rezultacie w końcu utracić Boże błogosławieństwo, utracić społeczność z Bogiem, doprowadzić do życie nasze do ruiny i nawet czyjeś do ruiny. Jeżeli chodzi o małżeństwa też, możemy doprowadzić do rozdwojenia, do podziału w małżeństwach, do pewnych jakichś takich, które będą miały tragiczne skutki takie sytuacje, takie postawy. I czytamy tutaj, że żeby nikt nie był lekkomyślny, żeby nikt nie był z nas lekkomyślny. Ostrzeżenie jest Boże. Żeby nie było w naszych sercach nikogo z nas lekkomyślności, takiego podejścia lekkomyślnego. I czytamy, zobaczcie potem, a wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, gdy zobaczył Eza, przejrzał na oczy, co stracił. Myślał, że to zawsze tak będzie, że będzie pod opieką ojca, że będzie wszystko dobrze, że będzie miał wszystkiego pod dostatkiem, że ojciec będzie go szanował, bo on przyrządził potrawę i inne rzeczy jeszcze. I myślał, że tak zawsze będzie. Ale gdy zobaczył, że utracił to, że stracił Boże błogosławieństwo, że stracił jakby, można powiedzieć, pokój w domu z ojcem tak samo i z matką i z bratem. I to wszystko na pewno się dopiero zaczął wtedy cierpieć. Zaczął uświadamiać sobie, jak wiele stracił, jak wielką, można powiedzieć, szkodę poniósł na duszy. Czytamy, że został... Gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Potem, gdy zobaczył, gdy przejrzał, zabiegał ze łzami o to, nie otrzymał błogosławieństwa. Tam taka sytuacja właśnie, po tym jak Jakub pierwszy to otrzymał błogosławieństwo i gdy Ezaw przyniósł tą potrawę, gdy przyszedł do ojca, i to, tak po prostu, jak zawsze to czytam, to tak bardzo mi jest takie przykre bardzo i takie współczujące, można powiedzieć, współczuć z jednej strony, a z drugiej strony jak wielkie ostrzeżenie jest dla nas. Czytamy to może w 27 rozdziale. Może 32 werset niżej. Wtedy rzekł do niego Izaak, ojciec jego, kto ty jesteś? A on powiedział, jam jest syn twój pierworodny, twój Ezaw. Izaak przeląkł się ogromnie i rzekł, któż to więc jest ten, co upolował zwierzynę i przyniósł mi? Ja jadłem ze wszystkiego, zanim ty przyszedłeś i pobłogosławiłem go. Wobec tego on będzie błogosławiony. Gdy Ezaw usłyszał te słowa do ojca swego, podniósł głośny i pełen goryczy krzyk. I rzekł do ojca, pobłogosław także mnie, ojcze mój. A on rzekł, brat twój przyszedł podstępnie i wziął błogosławieństwo twoje. Wtedy rzekł, słusznie nazwano go Jakub, podszedł mnie bowiem już dwukrotnie. Wziął moje pierworództwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. I rzekł jeszcze, czy nie zachowałeś i dla mnie błogosławieństwa? A Izaak odpowiedział, rzekł do Ezawa, oto ustanowiłem go panem nad tobą i dałem mu zasługi wszystkich pobratymców jego. Zapewniłem mu zboże i wino. Cóż więc mogę jeszcze dla ciebie uczynić, synu mój? Ezaw rzekł do ojca swego, czy tylko jedno błogosławieństwo masz? Ojcze, pobłogosław także mnie, ojcze mój. I Ezaw zaczął głośno płakać. Izaak zaś, ojciec jego, odpowiedział i rzekł do niego, oto z dala od urodzajnej ziemi będzie siedziba twoja, a z dala i z dala od rosy niebieskiej z góry. Z miecza twego żyć będziesz i bratu twemu służyć będziesz, ale gdy wytężysz siły, zrzucisz szyi jarzmo jego. Bracia i siostry, wielkie ostrzeżenie i taka po prostu smutna historia, gdy Ezaw, gdy przejrzał, zobaczył, gdy zobaczył, co utracił, zobaczył, że jak, do czego doprowadziło to lekceważenie w jego sercu, do czego doprowadziło, że utracił wszelkie Boże błogosławieństwo, utracił pierworództwo i zabiegał, czytamy, pomimo, że ze łzami zabiegał do zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał, nie uzyskał, ale został odrzucony. I to jest wielkie ostrzeżenie dla tej siostry, dla nas. Niech to będzie ten przykład Ezawa, żebyśmy cenili Bożą łaskę, żebyśmy dbali o to za wszelką cenę. Teraz mamy wszelkie Boże błogosławieństwo. Nie wiemy, co nas spotka, jakie czasy nadchodzą, jakie trudne czasy przyjdą. Słowo Boże mówi o tym, że czasy będą coraz trudniejsze. Nie będzie już łatwiej, nie będzie prościej. Widzimy, co mamy za sobą, co mieliśmy, przeżywaliśmy, jaką można powiedzieć taką beztroskę pod opieką Bożą. Nic nam nie groziło, nie mieliśmy żadnych prześladowań, nie mieliśmy żadnych jakichś takich po prostu cierpień wielkich, głodu czy niedostatku. Żyjemy w kraju pełnym obfitości, pełnym błogosławieństwa. Możemy, można powiedzieć, tak pod tymi skrzydłami Bożymi żyjemy, pod osłoną Bożą. I zobaczcie, jak powinniśmy to cenić, jak powinniśmy to dbać o to, żeby to za to dziękować Bogu i za tą Bożą łaskę, za to położenie, w którym byliśmy do tej pory. I jesteśmy jeszcze, nie jest tak źle. Pomimo, że chmury zbierają się nad światem, chmury zbierają się nad Polską, widzimy, że to wszystko jakby się się te ciemne chmury nadchodzą. I Słowo Boże o tych chmurach, o tym prześladowaniach, o tym różnych trudnych czasach ostrzega i mówi, że tak, tak, że to wszystko zbliża się na cały świat, na ludzi, na mieszkańców. I my, bracia, siostry, w tych czasach, gdy mając to Boże błogosławieństwo, dbajmy o to, żeby właśnie to cenić, żeby nie lekceważyć tego, nie lekceważyć Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski, żeby nabierać tego można powiedzieć, tego oliwy i moszczu, tych tłustości Bożych, nazwę, a właśnie najbardziej Ducha Świętego, żebyśmy mieli pełni tej oliwy Bożej, pełni, żeby nasze lampy były płonące i zapas oliwy był w naszym życiu. I teraz to jest dobry czas, żeby to cenić, dbać o to i nie dać się wyprowadzić z tej opieki Bożej, z tej ochrony Bożej, z tego właśnie, że jesteśmy pod Bożą ochroną, żeby nie być gdzieś z dala. Teraz w tych trudnych czasach, gdy są, można powiedzieć, jeszcze nie są takie najgorsze, jeżeli nie docenimy tego, jeżeli nie utrzymamy tego Bożego błogosławieństwa społeczności z Bogiem i damy się wyprowadzić, damy się właśnie wzwieść jakby od tej bliskości z Panem, no to co będzie, gdy przyjdzie prześladowanie, gdy przyjdą trudności takie, które trzeba będzie wybierać między życiem a śmiercią, między służbą Bogu, a gdy nie wybierzemy Boga, to będzie zatracenie, albo będziemy mieli taki wybór. Będzie taki czas, gdy będą te pieczęcie, gdy będą właśnie te czasy rządów Antychrysta i ludzie wierzący będą musieli wybrać. Bo teraz to jest wybór między, no to jest zapowiedź tylko moim zdaniem, ta szczepionka, która jest, że wybierasz szczepionkę, ale tutaj jeszcze nie ma tego, że wybierasz między Bogiem a złym szatanem. Ale to jest próba, to jest jakby czasy, które można powiedzieć są podłożem do tych ciężkich czasów, gdy będą rządy Antychrysta, gdy będzie on już, takie nakazy będą, czytamy, że albo oddasz jemu hołd i zachowasz życie, albo giniesz. Zachowasz życie, oddając hołd szatanowi, przyjmując jego znamie bestii na swoją rękę, na swoje czoło, czytamy w Apokalipsie. Albo stracisz życie. Taki będzie wybór. Dlatego, bracia, siostry, w tych czasach, gdzie pokoju, można powiedzieć jeszcze, w tych czasach wolności, w czasach Bożego błogosławieństwa, w czasach, gdy jeszcze jesteśmy pod opieką tą, czujemy tą opiekę Bożą, tak jak Ezaw z Jakubem byli tą pod ochroną Izaaka, pod ochroną ojca swojego, pod ochroną Bożego błogosławieństwa, pod ochroną sług Izaaka. Cały dom był i przeżywali tą, można powiedzieć, sielankę rodzinną, Boże błogosławieństwo. To ważne jest właśnie w takich czasach, nie lekceważyć. Tak, Jakub, on był skupiony na tym. Zobaczcie, każdą sytuację wykorzystał, żeby otrzymać Boże błogosławieństwo. On może tam może postępowanie tej chytrości, to z tego przykładu wiadomo nie bierzemy, ale chodzi o postawę serca. Chodzi o to, że za wszelką cenę chciał być blisko Pana, chciał przeżywać Boże błogosławieństwo, chciał nie przepuścił żadnej okazji, żeby otrzymać to Boże błogosławieństwo, Boże prowadzenie, Boże wsparcie. A Ezaw lekkomyślnie podchodził, lekceważył sobie, myślał, że tak zawsze będzie, myślał, że będzie zawsze bezpiecznie, zawsze będzie dobrze i dla niego tam, czy będzie pierworództwo Boże, czy nie będzie, on o tym nie myślał, bo żył dniem dzisiejszym, żył, żeby zaspokoić swoje pożądliwości, zaspokoić swoje pragnienia serca, żeby pójść i zapolować, ulżyć sobie swojemu ciału, mieć tą przyjemność w takim codziennym życiu według ciała. I to, bracia i siostry, niech będzie nam wielkim ostrzeżeniem, żebyśmy tak nie postępowali, jak postępował Ezaw, lekkomyślnie podchodząc do Bożych spraw, do społeczności z Panem, do tego, żeby te relacje z Bogiem, żeby utrzymać te relacje z Bogiem, żeby zachować te relacje z Bogiem. Mamy przykładać serce, przykładać swoją duszę, być czujnymi, zabiegać z całego serca o te Boże błogosławieństwo. Dlatego w tym niech Pan nam dopomoże, bracia i siostry. Wytrwać przy Panu wiernie i nie dać się przez lekkomyślność, przez nieuwagę, przez nieczuwanie, nie dać się wyprzeć ze swojego stanowiska mocnego, Słowo Boże uczy. Dlatego ceńmy ten czas, gdy jesteśmy pod Bożą ochroną, mamy budynek, mamy wszystko, co jest nam potrzebne, I najważniejsza właśnie rzeczą jest najważniejszą rzeczą, żeby dbać o społeczność z Panem, dbać o bliskość z Bogiem, dbać o relacje z Nim, żeby chodzić z Bogiem przez nasze życie i według Słowa Bożego. Amen.